Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Żaneta Walentyn, witam Państwa.
Bracia włościanie na wszystkich ziemiach polskich.
Niech każdy z Was spełni swój obowiązek.
Aby w każdej wsi zdolni poszli do armii.
Nie byłoby stulecia niepodległości, nie byłoby niepodległości, gdyby nie Legiony, 1918 rok, a potem wojna polsko-bolszewicka, zwycięska wojna. To zaledwie 2 lata różnicy. Legiony 1918 i niepodległość Polski. Po 2 latach wielka wojna, wojna z bolszewikami, wygrana. Dlatego też na przykład Bitwa Warszawska, która zadecydowała o losach tej wojny, nazywana jest cudem nad Wisłą, bo Polaków było mniej, bo byli gorzej uzbrojeni, bo komuniści w Europie blokowali na przykład przesyłaną broń przez państwa Antanty Polakom. Doszło przecież do tego, że w Gdańsku to żołnierze musieli wyładować broń, którą przysłali nam sojusznicy. Ale się udało. Kilka lat temu nakręcono film pod tytułem Bitwa Warszawska, rok 1920. To są fragmenty zwiastuna, posłuchajmy.
Za co? Ja nic nie zrobiłem!
Musi nam się udać.
Na wojnie wszystko jest w rękach Boga.
Czasu na czas! My oswobodzim stolicę Polski!
To był pierwszy film w Polsce na temat Bitwy Warszawskiej. Wcześniej nawet nie można było kręcić takich filmów, bo doskonale Państwo wiedzą, że do 1989 roku to był właściwie temat tabu, no bo jak można było powiedzieć, że nasi przyjaciele, nasi sojusznicy ze Związku Radzieckiego walczyli z nami. Muszę się Państwu przyznać, że znalazłam w naszym radiowym archiwum, bardzo przepastnym zresztą i bogatym, prawdziwą perełkę. Ja nie na wiele liczyłam, byłam przekonana, że nic nie znajdę, ale jednak szukałam jakichś wspomnień, może legionisty, może uczestnika, żołnierza po prostu tej wojny, ale nie na wiele liczyłam, bo do 1989 roku nie bardzo można było takie wspomnienia nagrywać. I trafiony, zestrzelony. Znalazłam reportaż Bohdana Chniedziewicza z 1989 roku właśnie, który autor zatytułował Tryptyk o Janie Żelaznym, który mając lat 16 zaledwie, za pozwoleniem własnego ojca, pisemnym zresztą, wziął udział, walczył po prostu w wojnie polsko-bolszewickiej. I proszę mi wierzyć, pięknie opowiada. Wzrusza się, śmieje się, mówi bardzo barwnym językiem, momentami z takim kresowym akcentem.
Bolszewicy idą, wojska polskie się cofają. Idą na Białystok, zdobywają Wilno. Ja muszę być w wojsku. Matka w płacz. Ojciec, pozwól mu, niech on idzie. Na drugi dzień ojciec zaprzą konie, zawozi mnie do policji, podpisuje tam ze łzami w oczach mi to zezwolenie, że zezwala mi iść do wojska. Pojechał do domu, a ja do RKU, to znaczy do Komendy Uzupełnień Wojskowych. Wchodzę tam do tego RKU. Naraz słyszę głos mojego nauczyciela, Monowida. Janek Żelazny, a co ty tu robisz? Po coś przyszedł? Do wojska, panie profesorze, się zapisać. Do wojska? Ile ty masz lat? On był z Kresów. Tak. Ile ty masz lat? 16 mam lat.
Jan Żelazny chodził jeszcze do rosyjskiej szkoły. Chciałabym Państwu fragmenty, większe fragmenty tego reportażu zaprezentować, ale to za chwilę.
Infanarze, wyborali jedna
Zgodnie z obietnicą, tryptyk o Janie Żelaznym.
Ojciec jako taki światły gospodarz. Jednego z synów projektował pozostawienie na gospodarstwie, a mnie uczyć. To był rok 1909 gdzieś rok. Przed samą wojną, proszę pana, 9 rok. Posłano mnie do tej szkoły. W tej szkole na jesieni, czy kiedy zaczynała się już jesień późna, to było pełno tej młodzieży. W lecie to wszystko szło za pasionko. I miał zaprowadzone do tej szkoły, nie było gdzie usiąść, w ławkach siedzieli uczniowie starsi. Mnie i tych innych w moim wieku posadzono w korytarzu na podłodze. I tak siedzę jeden dzień, drugi dzień na tej podłodze zmęczony. Podchodzę do starszej swojej siostry, która siedziała w ławce i chciałem się zapytać jej o jakąś bukwę rosyjską. Taki nachylony tam koło niej naraz uczułem trzask po plecach i chlas nachajem tym panie kozackim mnie przez plecy i głos nauczyciela: paszol wąd durak na miasto! Oczywiście nie wiem, czy ja płakałem, ale do dziś, gdy sobie przypomnę, to jeszcze mnie te plecy bolą, wiesz pan, od tego nachaja kozackiego. W tej szkole, niewielkiej szkółce, wisiały na czołowej ścianie trzy portrety cara Mikołaja II, naślednika w środku i carycy ubranej pięknie w koronie, panie, z boku. Piękne były portrety w złoconych ramach, ale nie lubiliśmy tego. Nie wiadomo skąd nam, ale tu wiedzieliśmy, że to nie są polscy królowie, że to są obcy. I swoje to antypatie okazywaliśmy w ten sposób, że przynosiło się gęsie pióra, ucięte końce i kartofle, surowe kartofle i pstrykaliśmy na te portrety. Najwięcej dostawał ten naslednik, następca, bo on był w naszym wieku, tak, w pułkownikowskim, na ubranie. Ale to było nam mało. Jeden ze starszych uczniów przyniósł taką zardzewiałą szablę powstańczą i kiedyśmy wychodzili z klasy, chlasnął tego cara, tego panie, po jego szlachetnym obliczu, przeciął ten, panie, ten portret. Rozbiegliśmy się jak tak spłoszone wróble na wszystkie strony. Oczywiście ten nauczyciel dowiedział się jeszcze tego samego dnia, kto to zrobił, wzywa jego ojca. Wzywa ojca: ty, Sawicki, ty znajesz, czy to zdjęło ten twój bredziaga synok? Parubal ciężkoj, portretny jemu wieliczystwa, ty znajesz, to na Sibir ty i on pójdziecie, sukin syny. Ja mam pokazu, zaczyna prosić. Pan uczyciel, gospodin uczyciel, darujcie, ja mam tu, on głupoj. A głupoj, on powstaniec dążno chce być powstańcą. Na Sibir pójdziesz jeden z drugim. Na szczęście, że ten panie Sawicki miał taki sklepik spożywczy w Łomży. I ten nauczyciel brał na kredyt, a to było na burg po rosyjsku, na burg brał tą żywność od niego. Zaczyna go prosić: gospodin uczyciel, ja przyniosę, wam przyniosę, ten, ja zapłacę za portret i odkupi się ten portret i tego niech pan daruje. No idzie k ciortu, przychodzi na zawtra. Przychodzi na drugi dzień, ale już z workiem, w tym worku pełno, panie, wiktuałów. I pieniędzy zapłacił mu za ten portret tego. Może z rok mu tam skreślił jego długi. Po skończeniu tej szkoły jeszcze były wojska niemieckie w tym czasie. Wojna się odbywała z Rosją z tego. Proszę pana, mnie...
Proszę panów, na kawę i na herbatę.
Zaraz, chwileczkę, tylko niech mąż skończy myśl i zaraz przechodzimy.
I mnie, proszę pana, ojciec oddał do średniej szkoły, do Łomży. No, rok 1918, koniec wojny. Proszę pana, ten koniec wojny, mnie, jestem wtedy w czwartej gdzieś klasie, proszę pana, w gimnazjum. Jednego dnia przychodząc, proszę pana, do na stancję. Nie? Słyszę na mieście strzały. Rzucam książki, biegnę do tego, do miasta. Okazuje się, są uzbrojenie Niemców. W pewnym miejscu rozdają broń. Staję i ja do szeregu. Ten rozdający pełowiak, czyli oficer PŁW, rozdaje broń poszczególnie. Doszło do mnie, a ty chłop, co ty tu robisz? Karabin chcę, karabin do rozbrajania. Panie, do rozbrajania, ten karabin ja poproszę. Do szkoły idź się uczyć, do szkoły na razie. Za młody jesteś, za mały jesteś do tej broni. Byłem rosły, byłem chłopak. Nie daję za wygrane, idę, nam broni nie dostałem, idę na miasto i w pewnym miejscu koło kasyna niemieckiego oficerskiego stoi taki połowiek z karabinem chłopak. Widzę, jakiś wygląda zmarznięty. Podchodzę do niego. Co ty tu robisz? Pilnuję, żeby Niemcy z kasyna nic nie wynosili. Bo teraz to już będzie nasze polskie, to wszystko, co tutaj. Dawno tu stoisz. Już stoję kilka godzin, nikt mnie nie zmienia. A mówię, głodny jesteś? No pewnie jestem głodny. To mówię, słuchaj, no ja ci przyniosę, mam chleb w domu, ja ci przyniosę chleba, ale z tym warunkiem, że ty mnie dasz karabin. Dam ci ten karabin, ale musisz pilnować tego, co i ja. W porządku. Ja biegłem po ten chleb, po łuchenka chleba przyniosłem. On mnie, proszę pana, karabin, ja jemu chleb. On poszedł sobie do domu, a ja karabin pod pachę. Idę i najpierw zapoznać się z tym karabinem. To był Mauser niemiecki. Ja znam rosyjskie karabiny, bo tam skale dużo narozstawiali tych rosyjskich. Niemieckiego nie, ale poznałem się, wprowadziłem panie nabój do lufy i karabin pod pachę. Chodzę koło tego kasyna. Z kasyna wychodzą Niemcy, ci panie oficerowie z takimi szramami na pyskach, z tym krzyżami, panie, tego, patrzą na tego szczeniaka z tym karabinem, panie. Ja tak przypuszczałem, że może któryś zechce kopnąć, ale to zaraz strzelę. Zaraz my wywalę z tego karabinu. Ale ci to gorzej było dla nich widzieć ten obraz polskiego chłopaka. Z tym karabinem, wiesz pan, niż by do nich ktoś strzelił. Widzieli koniec ich wojny, koniec ich zwycięstw. No, ale już ten karabin został przy mnie, wie pan. Został przy mnie i ja z tym karabinem w 20 roku poszedłem do wojska jako ochotnik. Chodźmy na herbatę, później panu powiem, jak to tam w tym wojsku. Przychodzi rok 20. 20 rok, są wakacje. Ja z ojcem jestem przy żniwie. Syna wzięto, jednego mojego syna ojca, mojego brata wzięto do wojska. Zbieramy zboże na polu. Matka przynosi nam obiad. Po obiedzie ja mówię, tatu, ja i pójdę do wojska. Ty do wojska? Ty, dzieciaku, do wojska? Ciebie przyjmą do wojska? 16 nie miałem. Przyjmą. Tylko tata musi podpisać zezwolenie w policji. Nie pójdziesz, bo kto mnie tu pomoże w polu, a jeden już jest w wojsku. Co ja sam zrobię w gospodarstwie? Trzeba zboże sprzątać. Ja mówię, ojcze, ja mam karabin, a sobie coś zrobię złego, a ja muszę być w wojsku. Bolszewicy idą. Wojska polskie się cofają. Idą na Białystok, zdobywają Wilno. Ja muszę być w wojsku. Matka w płacz. Ojciec, pozwól mu, niech on idzie. Na drugi dzień ojciec zaprzą konie, zawozi mnie do policji, podpisuje tam ze łzami w oczach mi to zezwolenie, że zezwala mi iść do wojska. Pojechał do domu, a ja do RKU, to znaczy do Komendy Uzupełnień Wojskowych. Wchodzę tam do tego RKU, naraz słyszę głos mojego nauczyciela, Monowida. Janek Żelazny, a co ty tu robisz? Po coś przyszedł. Do wojska, panie profesorze, się zapisać. Do wojska? Ile ty masz lat? Był z Kresów takiego. Ile ty masz lat? 16 mam lat. A zezwolenie masz? Mam. Przychodzi dowódca. Panie pułkowniku, od moje chłopaki przychodzą do wojska się zapisać. I to co mam zrobić? Ona 16 lat dopiero. Pobaczył. Przejąć. Do jakiej formacji? Piechota, służba frontowa. Mnie tak troszeczkę ta służba frontowa, może myślałem, że ja tam zaraz będę ułanym na jakieś warcie, bo będą oglądały mnie panią moje koleżanki z gimnazjum żeńskiego. Tu służba od razu frontowa. No nic, ale już nie ma odwrotu. Po tygodniu tego pobytu widzimy, że koło koszar jakieś wojsko nasze, te wojsko zaczyna w stronę Warszawy, obozy, te tabory, cofać się tego i takie oddziały cofają się na wschód, na Warszawę. Po południu któregoś dnia alarm na dziedziniec, koszarowy, wszystko na dziedziniec. Wybiegamy na dziedziniec. Znosić karabiny, znosić ubrania, nosić tego i ubierać się karabinem zabraniono. Więc łapiemy, ten łapie mundur, ten łapie bieliznę, karabiny. Jakoś jakieś pół godziny poubieraliśmy się do szeregu. I na forty do Łomży. Rano rozwidniło się. Zaczynają pokazywać się tyraliery sowieckie. Już. I nasza artyleria za Łomżą, tam stała też na fortach za Łomżą, zaczynała ostrzeliwać pan te sowieckie te artylerie. Odezwała się ich artyleria i tak trwało kilka godzin. Naraz widzimy, idą do szturmu ci Sowieci. Tam z dowódca tego podchorąży, taki majewski. Nie strzelać, na razie nie strzelać, aż będą bliżej, nie strzelać. Gdy było już na odpływ w odpowiedniej odległości, no zaczęliśmy na nią tam strzelać po kolei. Tego. Jeden szturm odparło się, drugi szturm odparliśmy ich. Ale za jakiś czas słyszymy, że ucichły karabiny maszynowe z lewej strony od szosy tego fortu, który to odcinek obejmowali pogranicznicy nasi, Straż Graniczna. Widzimy, że z tamtej strony zaczynają się w stronę nas strzały. Oglądamy się, a tam tyraliera sowiecka zaczyna zachodzić, proszę pana, nas.
Od
tyłu już tego. I ura, ura, paliaki, pany, zdawajcie tego. Zaczynamy się cofać z tego. Zabiegł nam oficer, proszę pana, usunęło się i znowu usunęło. Jeszcze dwa dni trwała, proszę pana, tam bitwa na tych fortach. Zostali bolszewicy zatrzymani na tym, na Narwie. I ta bitwa pod Łomżą była oceniona bardzo dodatnio przez marszałka Piłsudskiego. Te dwa dni to było dużo dla organizowania obrony pod Warszawą. Cofanie się do Warszawy. Następnie po zwycięskiej bitwie warszawskiej Lwów był zagrożony Lwów i nas posłano do Lwowa. Przyjechaliśmy do Lwowa, za Lwowem wysadzono nas pociągu i od razu na linię, proszę pana, do natarcia na te oddziały sowieckie budziennego. Odpoczywaliśmy tak przy drodze, naraz słyszymy głos komendy, dowódcy kompanii. Kompania czwarta w tyralierii. Rozmieli się tyralierii. Do ataku, bieg marsz! Patrzymy, a tam to pierwszą naszą kompanię. Co ty? Kozacy z szablami tną, panie, tego wycinają w piętych. Do ataku marsz, do ataku. Widzimy, ura, 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 ura. Biegnę, no myślałem, że to do ataku, to trzeba jak najprędzej, no to dobiec. Naraz słyszę huk z tyłu, proszę pana. Salwin karabiny maszynowej tego naszej tej kompanii, świst kul i głos mojego sekcyjną, żelazny na linię, bo cię zastrzelimy. A ja byłem jakieś 50 metrów naprzeciw od nich. Proszę pana, cofnąłem się tam szybko do tego. Przejeżdża koło nas kawaleria naszego pułku, jakiegoś pułku. Zdaje się, że to był 6. pułk kawalerii. Na pięknych koniach, panie, francuskich, ci łani, jakby zdigły spozdejmował, jak na defiladzie. Siedzą na tych, przeklinamy na nich, wy cholery, łany, wy się na tyłach, a nam wycinają piechotę, a wy na tyłach się tutaj, mówię tego. A my zające cicho tam jeden z drugim. Proszę pana, poszli i pokazali, co umieją. Jeden ze szwadronów, proszę pana, tego samego dnia, po południu, jedąc naprzód, został bardzo blisko dopuszczony do okopów tych sowieckich, piechoty sowieckiej i ostrzelany, panie, salwami ten szwadron, ale nie cofnął się, poszedł naprzód, 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 został zabity dowódca szwadronu, jego zastępca doprowadził ich tylko, proszę pana, podoficer tu. Reszty tych łanów wzięli, proszę pana, w pień wycięto 500 ludzi na miejscu tych Sowietów i 2000 wzięli do niewoli. I w Zasławiu na placu cukrowni tych 2000 tych Sowietów leżało tak po kotem, odpoczywało. A mnie dowódca kompanii, bo byłem swoim uczniowskim tam jeszcze w ubraniu, w podartych portkach, mówi, ty żelazny, ty idź od której spodnie sobie weź. On mówi, od tych Sowietów, którzy tam są, to może mam. Przychodzę, patrzę, leżą ci Sowieci, a ja przychodzę, taki, panie, wielki wojak, kilkunastoletni, ci patrzą się, ci Sowieci, ze strachem, że sądzili, że ja będę tam wyzywał, może rozstrzeliwał ich, czy co. Ale znalazłem taką jedną w dobrych spodniach, mówię, snimaj sztani. Ten zaczyna, proszę pana, zdejmować te podkale, że on bez kalesonu. I dałem spokój, proszę pana, tego. Na drugi dzień mnie dowódca, że po coś ty mojego nie wziąłeś, mówiłem ci, że weź, że znowu jesteś, ale siadaj na konia. Siadaj na konia, jedź na koniu żelazny. I ja dopiero teraz sobie tak uprzytomniłem, że on mnie zaczął od tej pory, kiedy ja wyprzedziłem to tyralierę w tym ataku, wie pan, że on zaczął mnie uważać za dorosłego żołnierza. A miałem 16 lat. No i proszę pana, ja tak sobie później namyślałem, czy to nie lepiej byłoby, żeby mnie byli tam ci Sowieci, wiesz pan, rąbnęli? Bo śpiewały było mnie piosenki. Rozkwitały pęki białych róż i wróci Jasieńku z tej wojenki. A ja wróciłem, ale cały. A gdybym tam, proszę pana, się znalazł na tamtym świecie, bo to było zaraz za zbarażem koło Zasławia, to może spotkałby mnie tam pod Bipięta i zapytał, ty, chłopak, kto ty? Taki sam byłeś jak Dragoń Podjowskiego. Po zdobyciu przez Sowietów tej mojej wsi, jeden z moich ludzi przybiega tam i daje mi znać, że jeden z oficerów sowieckich chce ze mną mówić. Tu jeszcze wojna się toczy, jeszcze bitwa się o tego, że chce ze mną, bo ma list do mojej żony z Kazachstanu i ten list mi chce oddać. Ja od razu się zorientowałem, jaki to będzie list. Co to są za zamiary? To NKWD już czekało, gdzie on by przez front, przez ten z Kazachstanu i przez taką przestrzeń, i przez tę wojnę i bitwę i łagień list do jakiegoś żelaznego przynosił, proszę pana, aż do Łomży ten list. Wiedziałam, że chce mnie schwycić NKWD. kiedy mnie nie dano się wziąć Sowietom w 1939 roku, musiałem emigrować do guberni generalnej, do Warszawy. I to w taki tragiczny sposób przez Narew ku Ostrołęki, kiedyśmy we trzej przechodzili przez Narew, zauważył nas patrol sowiecki i ostrzelano nas. Jednego na miejscu zabito, a ja i mój szwagier, jednocześnie Teszakowiec, zaczęliśmy uciekać w stronę panie Narwi i ja w ubraniu ze wszystkim przepłynąłem przez Narew. Szczęśliwy tak położyłem się i na nas słyszę: ratuj Janek, ratuj, bo topię się. Ja wtedy namyślam się ratować, ja jestem zmęczony. Mój szwagier, on jest Łakowiec. To jego trzeba ratować. Zaczynam się rozbierać, a Sowieci z tamtej strony do mnie trzask zaczynają, żeby nałupić z karabinów. Ale wiedziałam, że mnie nie trafił. Ja będę żył już, kiedy ja przepłynęłem, bo uważałem, że ta moja Narew to jest moja wierna rzeka. Że to moja rzeka. Ja byłem z nią jak brat z tą rzeką. Ostatnim wysiłkiem dopłynąłem do niego, przeciągnąłem go na drugą stronę tej rzeki, ale byłem rozebrany, szukam ubrania, nie mogę znaleźć ubrania. Jestem nagi. W ubraniu żona mi na tą podróż dała dwie korony złote, takie panie po 10 koron złote, bo żona była Ślązaczką i tego. Korony złote i zostały tego, nie mogłem znaleźć tego ubrania. Dawaj szukać, szukać, nic, a tam ci strzelają z drugiej strony, proszę pana. Mówię, już nie możemy czekać, płyniemy dalej. Okazuje się, to my jesteśmy na wyspie. Trzeba płynąć dalej. Jakoś go przeciągnąłem jeszcze przez tą drugą, panie, część tej rzeki Narwi. Jesteśmy, tu jest noc, ja tu nagi. On w ubraniu, ale na szczęście to był chłopak, niewielki chłopaczek, proszę pana, i miał podwójne ubranie. Dał mi tę część swojego ubrania i tak przeczekaliśmy do wschodu słońca. Już na stronie niemieckiej. Na stronie niemieckiej to były Prusy wtedy. Kurpie koło Ostrołęki to była część Prusy, nie protektorat, tylko Prusy. Wschodzi w słońce znowu radość. Będziemy żyć, tu słońce żyć, ogrzejemy się, słońce ogrzało nas. Rok to jest 40 rok. Mówię, słuchaj ty, tego szwagra, masz tam chałupy, jakiś kilometr tu stąd, co chałupy. Idź mu, może dadzą nam się ogrzać tam. No dobrze, pójdę. Przychodzi szybko, przychodzi. Uciekajmy, bo tu niedługo będą żandarmi. Jeżeli złapią nas tutaj żandarmi, pojadają, to albo odsyłają z powrotem do Sowietów, albo do więzienia. Przypomniałam sobie, że moja jedna z siostrzenic, przechodząc z protektoratu tutaj do Łomży, do swojej rodziny, zatrzymała się u młynarza, jednego młynarza po drugiej stronie koło Ostrołęki. I dała ja szukać tego, my po żytach, chiłkiem tam do tego, trafiliśmy do tego tego młynarza. Raniutko, jeszcze bardzo wcześnie, wszyscy śpią w domu, zapukaliśmy do łęka, do okna, pytają się, kto tam? A to my z tamtej strony. To do was tak strzelali? Tak. Czy możemy, panią, ogrzać się u was? Wchodźcie, wchodźcie, ludzie, wchodźcie. Wchodzimy, wychodzą trzy kobiety. Jedna staruszka, jego siostra, druga córka, studentka Uniwersytetu Warszawskiego i synowa, żona jego syna, lekarza weterynarii, który był w wojsku. Panie, i zginął, panie, w czasie, w kampanii tej 1939 roku. I tak serdecznie, no rozbierajcie, panowie, zaraz to ubranie wam damy, mleka tu, gotujcie wszystko, szykujcie dla tych ludzi, tego przyjęli nas jak najbliżej swoich. Jak to panowie, to do was tak, do nas tak strzelali. A co chcecie robić? My chcemy to się ogrzać i iść dalej. Nie, zostaniecie u nas jakiś czas. U nas zostaniecie. Tu u nas jest spokojnie, przychodzi do nas taki, mówi tutaj jeden z tych pograniczników, ale to jest, mówi, Polak z Olsztyńskiego, z Prus, mówi, on jest bezpieczny i raczej on z nami tu sympatyzuje i tego niż tego. Zostańcie. Byliśmy tam tydzień. W czasie tego pobytu zaproszono tego Niemca tam do nas. Siedzimy przy wódce, rozmawiamy i zaczyna nas się pytać, co tam u tych smoluchów, tam u was smoluchów, bo w Ruskich z smoluchami. No mówimy, że jaka tam sytuacja, że aresztują nas, wielu do naszych Polaków, to owo. A mówi, oni wszyscy jeden myśli i drugi, że oni mówi, zwycięzo Polskę i jednego ślak trasi i drugiego. Ten Mazur, tak. No w protektoracie człowiek się tatuał do wiosny, przez, kiedy wojna się zaczęła, niemiecko, ta rosyjska, sowiecka. Ja na drugi dzień wracam do domu, przyjeżdżam do domu, w domu nikogo nie ma, rodzice, żona, tego wszyscy wywiezieni. I ja od tej pory nie angażowałem się, bo zresztą i za Sowietów nie pracowałem u Sowietów, a tym bardziej u Niemców. Oddałem się całkowicie tej pracy konspiracyjnej. Ja miałem wtedy lat 28, 29 lat gdzieś.
Na dzisiaj.
86. I tak przez te 4 lata w tym AK. Byłem komendantem najpierw placówki, sąsiednie wsie tam organizowałem. Potem w komendzie obwodu, jako intendent tworzącego się 33. Pułku piechoty strzelców kurpiowskich. A potem znowu obarczono mnie tą czynnością delegata rządu. Po zdobyciu przez Sowietów tej mojej wsi, jeden z moich ludzi przybiega tam i daje mi znać, że jeden z oficerów sowieckich chce ze mną mówić. Tu jeszcze wojna się toczy, jeszcze bitwa się o tego, że chce ze mną, bo ma list do mojej żony z Kazachstanu i ten list mi chce oddać. Ja od razu się zorientowałem, jaki to będzie list. Co to są za zamiary? To NKWD już czekało, gdzie on by przez front, przez ten z Kazachstanu i przez taką przestrzeń, i przez tę wojnę i bitwę i łagień list do jakiegoś żelaznego przynosił, proszę pana, aż do Łomży ten list. Wiedziałam, że chce mnie schwycić NKWD. Oczywiście nie zgłosiłem się. No i w 45 roku i ja na jesieni, zresztą ścigany byłem przez władze polskie, tam poszukiwany, udałem się do Warszawy i w Ministerstwie Rolnictwa zostałem zaangażowany jako wizytator szkół rolniczych. Byłem wizytatorem przez pół roku.
Tak. Rozmawiałem z jednym z synów pana. Ma pan dwóch synów?
Czterech mam.
Czy są to ci synowie, którzy wrócili z Rosji?
Z Rosji. Ci, co wrócili.
Kiedy?
Z Rosji. W 1946 trzech chłopców wróciło z tego.
No, co oni tam robili?
No umierali z głodu. Jeden miał go chyba na 5, drugi miał 4, a trzeci miał 2.
Czym matka ich karmiła?
Rozmaicie. Przykradali czasem po żniwach, zbierali kłosy. Proszę pana, albo czepiali się do przywożeniu jakiegoś tego zboża, kiedy wożono panie samochodami, czepiał się na samochód i za koszulę trochę tam sypał tego panie ziarna, matka na żarnach meła, a w dużej mierze ratowała jest jedna z moich sióstr, która była szwaczką i wzięła ze sobą maszynę do szycia i chodziła po kołchozach, szyła tym panie tam ruskim czy tam tym z Kazachstanu, tej ludności i dawano jej trochę chleba, to miodu do tego owego i ona w dużej mierze uratowała te dzieci. Tak.
Fragmenty reportażu Bohdana Chniedziewicza, który w 1989 roku spotkał Jana Żelaznego i go nagrał, za co jestem mu ogromnie wdzięczna, bo mam wrażenie, a bardzo dokładnie przeglądałam dzisiaj nasze archiwum, że jest to jedyny reportaż, jedyna audycja w ogóle w naszym radiu, gdzie występuje żołnierz wojny polsko-bolszewickiej. I pięknie na dodatek o tym opowiada, o czym sami Państwo się przed chwilą przekonali. A już za chwilę porozmawiamy o obozie w Tucholi, bo tam byli zgromadzeni przez 4 lata, tam przebywali, mieszkali, żyli żołnierze sowieccy, bo jak wiadomo, w wojnie polsko-bolszewickiej po stronie Polaków walczyły także wojska ukraińskie i oni także byli internowani, za co osobiście przepraszał ich marszałek Piłsudski, kiedy wizytował te obozy, ale no taka jest polityka. Tego zażyczyły sobie państwa sojusznicze i po traktacie ryskim trzeba było to zrobić. Co do dziś pamiętają nam jako krzywdę, jako urazę Ukraińcy.
Znajdujemy się obecnie na cmentarzu jenieckim z lat 1920-1922, na którym pochowani są jeńcy bolszewiccy, wzięci do niewoli w trakcie działań wojennych związanych z wojną polsko-bolszewicką. Jako pierwsi przybyli tutaj jeńcy wzięci do niewoli po Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku. Poza tym pochowani są też tutaj nieliczni żołnierze ukraińskiej halickiej armii oraz 55 osób internowanych rosyjskich z formacji sojuszniczych względem Polski, którzy walczyli po stronie polskiej przeciwko Rosji sowieckiej.
Oni są jakoś wydzieleni, ci, którzy walczyli po stronie polskiej?
Czasem są wydzieleni, bo patrząc na cokoliki nagrobne zachowane do dnia dzisiejszego i na tabliczki znajdujące się na tych cokolikach, możemy przeczytać, że jest pochowany tutaj Rosjan. Rosjanie i bolszewicy niekiedy spoczywają w jednej mogile, więc Rosjanie to są te osoby internowane, a bolszewicy żołnierze Armii Czerwonej.
A Rosjanie to są ci, którzy walczyli po stronie polskiej?
Po stronie polskiej, tak. To jest pierwsza tablica pamiątkowa, wykonana w 1990 roku, czyli już po przełomie 1989 roku. Można było już wtedy głośno mówić o problemie wojny polsko-bolszewickiej. No i z tej okazji taką właśnie pierwszą tablicę władze miejskie ufundowały. Później badania przeprowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu sprecyzowały liczbę pochowanych tutaj jeńców i w związku z tym zaistniała potrzeba wymiany tej tablicy na nową z aktualną liczbą pochowanych tutaj w Tucholi jeńców.
A ta aktualna liczba to?
Więc aktualna liczba, jeśli chodzi o jeńców bolszewickich, to jest liczba 1800-1900 jeńców. Zachowały się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy imienne spisy zmarłych tutaj jeńców bolszewickich w poszczególnych grobach według numeracji grobów. I później, jak już wspomniałem, 55 internowanych żołnierzy sojuszniczych formacji również tutaj spoczywa na tucholskim cmentarzu.
Ale Rosjanie mówią o innej liczbie, mówią o 20 tysiącach.
Tak, właśnie i tutaj występuje jakby mały konflikt pomiędzy historykami polskimi a rosyjskimi.
A ilu przeżyło?
Znaczy, jeśli chodzi o taką statystykę ściśle ludnościową, tutaj to no, nie mamy zbyt tutaj pewnych danych, informacji. Także no, trudno powiedzieć, jak to wyglądało. Aczkolwiek śmiertelność internowanych rosyjskich była znacznie mniejsza niż jeńców bolszewickich. No, to jest no, tutaj udowodnione.
To znaczy, że byli lepiej traktowani przez władze obozowe?
To znaczy, tutaj jest taki problem, że internowani rosyjscy, jak i jeńcy ukraińskiej halickiej armii umieli się zorganizować w grupy samokształceniowe. Te osoby zakładały kółka kulturalne, kółka ekonomiczne, kółka przemysłowe. Utworzyli bibliotekę własną. Zarówno Ukraińcy, jak i internowani Rosjanie wydawali własne czasopisma obozowe, pisane ręcznie co prawda w kilku egzemplarzach, ale te czasopisma docierały do pewnej grupy jeńców. I poza tym wydaje mi się, że wśród jeńców ukraińskich, jak internowanych rosyjskich, byli oficerowie, którzy w jakiś sposób tutaj swoich podwładnych mobilizowali do pracy samokształceniowej, do poznawania, powiedzmy, świata. I tym różnili się od jeńców bolszewickich, którzy w całej masie przede wszystkim byli szeregowcami. Nimi nie miał kto tutaj jakby zarządzać w tym systemie obozowego życia.
Jak w ogóle obóz wyglądał?
Tu odtąd się zaczyna, więc na początku, ale na początku jak? Bo na początku, bo właściwie tak, nie, w 20 roku to już były baraki. Natomiast na początku, w 14 roku, bo pierwszy transport był bodajże chyba 15 albo 14 listopada, to jak przywieźli tych jeńców rosyjskich, to w szczerym polu ich wysadzili. Musieli sobie wykopać dół, ziemiankę i z igliwia kładli sobie, zarobili dach z gałęzi. Natomiast później coraz bardziej ten obóz się oczywiście rozrastał. Potem były i blaszaki, i drewniane baraki, o właśnie takie, jak tutaj na tym zdjęciu widzimy. O, a tu są jeszcze te pierwsze ziemianki. O, to jest jak transport przywożą pierwszy apel. Pociągiem przywożono, bo był doprowadzony kolej. O, tutaj to są blaszaki. W tych blaszakach, no oczywiście było, jak była zima, no to było straszne były warunki. To też są blaszaki, ale były też i drewniane. To jest wnętrze. Wnętrze, więc prycze piętrowe, parter i piętro. Widać, że nawet mieli tutaj pościel. No ale to już są lepsze warunki. O, tutaj są. Tu widać właśnie ziemianka. Do połowy wkopana w ziemię. Dach gdzieś na może na metr, 1,20 m wystaje ponad powierzchnię. Tutaj, cóż tu jeszcze mamy? No tu jest apel. No więc jak tak się patrzy, to ten obóz był jednak wielki, bo tych, proszę zobaczyć, całe rzędy tych baraków.
Jest faktem, że warunki pobytu były bardzo trudne. Tak samo jak bardzo trudna sytuacja panowała w państwie polskim wkrótce po odzyskaniu niepodległości. Brakowało żywności, również okolicznej ludności cywilnej. I te trudne warunki bytowe ludności cywilnej jakby też znajdowały odbicie w sytuacji jeńców w obozie tucholskim. Brakowało jedzenia, były niedobory. Licznie zgromadzeni jeńcy, a przypomnę, że jeńców bolszewickich było tutaj w szczytowym okresie około 11 tysięcy, więc tak w licznym gronie, skupionym na ciasnej powierzchni, groziło to momentalnie wybuchem jakiejś epidemii chorób. Jeśli zawleczono tutaj na przykład tyfus, to on się rozprzestrzenia błyskawicznie, ponieważ brakowało lekarzy, brakowało medykamentów. Także pobyt rzeczywiście był tutaj tych jeńców niełatwy.
Proszę pana, tutaj są takie, nie wiem jak, wzgórki, pagórki, takie w długości, nie wiem, 5 metrów na pół metra wysokości. To są mogiły?
To są właśnie mogiły zbiorowe, mogiły ziemne, w których chowano zmarłych jeńców. W 1923 roku obóz tucholski uległ definitywnemu rozwiązaniu. No, jeńcy bolszewicy, ci, którzy wyrażali taką chęć, wrócili do ojczyzny, a część pozostała tutaj na terenie nawet Tucholi, na terenie Pomorza. Ich ich potomkowie mieszkają do dzisiaj w Tucholi.
Sporo ludzi pracowało na rzecz miejscowej tego obozu. Między innymi tu nam opowiadała koleżanka, której mama właśnie pracowała jako młoda dziewczyna, pracowała w administracji, żeby pomagała. Chociaż oni, można powiedzieć, byli samowystarczalni. Niemniej taka też jest również ciekawostka, że gdy powstała tutaj piekarnia, to ogłosili zapotrzebowanie na pracowników piekarni, więc ogłoszenie opiewało na 56 osób. Co prawda była to robota ręczna, ale naprawdę to była duża piekarnia, więc trzeba sobie wyobrazić, jakie było zapotrzebowanie na produkty żywnościowe, na powiedzmy inne elementy, a z higieną wiadomo,
nie najlepiej
było i nie brakowało różnych środków. Tak samo jak i nasze społeczeństwo przeżywało też tragedię. Wiadomo, że w Tucholi nie było prądu, w Tucholi kanalizacji to wszystko powstało, więc były to prymitywne warunki i te powodowały, że ci żołnierze nie wytrzymali właśnie i chorowali, umierali. I to się odbiło się takim, powiedzmy, tutaj się, no, echem, że tu te groby zostały. I są one może nie tyle pielęgnowane, ale...
Ale są w takim należytym porządku.
Należytym porządku. Znaczy, i trzeba dodać jeszcze,
trzeba dodać,
że wszystkie wycieczki, które przyjeżdżają do Tucholi, to zawsze... są oprowadzani, pokazywani jest jak obóz i z I wojny światowej, jak i obóz właśnie z 20 roku na tych grobach i opowiadanie jest historia, żeby po prostu to ludziom przybliżyć i żeby wiedzieli czego właśnie to miejsce dotyczy.
Tak, to był obóz internowania w Tucholi, a właściwie to, co z niego pozostało. Do dziś Polska i Rosja nie mogą znaleźć nici porozumienia w wielu sprawach, ale w tej także Rosjanie twierdzą, że tam zmarło ponad 20 tysięcy żołnierzy. Polacy mówią, że znacznie, znacznie mniej. Tak to w historii bywa. Taki jest los najeźdźcy. My broniliśmy swojego kraju. Mieliśmy do tego pełne prawo. Zwłaszcza, że polska niepodległość liczyła sobie wówczas zaledwie 2 lata, po 123 latach niewoli, w tym niewoli rosyjskiej.
Trafia się czas jedyny w roku, gdy zwalnia puls zmęczonych miast, z nieba do serc zlatuje spokój. Przynoszą go posłańcy gwiazd. Trafia się czas cały z nadziei, że dobro w nas pokona lęk i z dnia na dzień na lepsze zmieni to wszystko, co straciło sens. Od nieba do nieba
miejsc. Od nieba do nieba.
kończą się wieczorne spotkania w czwartek poświęcone stuleciu niepodległości. Dziś pokazałam Państwu wspaniałego człowieka, Jana Żelaznego. A to dzięki Bohdanowi Chniedziewiczowi, który w 1989 roku nagrał Jana Żelaznego i jego opowieść. A pokazałam także obóz w Tucholi, obóz internowania, gdzie przetrzymywani byli do 1924 roku żołnierze radzieccy, sowieccy, bolszewiccy, jak mówiono. W tym także żołnierze wojsk sprzymierzonych. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.